Część osób zmożona chorobą, część w izolacji, część pewnie na kwarantannie. No cóż, mamy kolejne pandemiczne ferie, tym razem z Omikronem w tle. Szczęśliwi ci, którzy mogą wychodzić. Tylko nieliczni gdzieś wyjechali, ale z tym też bywa różnie, bo słyszałam o takich przypadkach, że ktoś w grupie załapał wirus, no i pozostali muszą siedzieć w pokojach. No i takie są te ferie. A przecież ferie są po to, żeby odpocząć, żeby naładować akumulatory, no i po prostu się zresetować. Czy w takich warunkach jest to w ogóle możliwe? Zapytamy o to tegoroczne maturzystki, które będą dziś naszymi gośćmi, a właściwie już są. No i poprosimy o radę specjalistów, psychologów. Porozmawiamy też o dręczącym młodych ludzi, ale chyba nie tylko młodych, syndromie FOMO, filtrach w mediach społecznościowych, które podobno rujnują samoocenę. I w ogóle o takich trudnych, kryzysowych sytuacjach w życiu. Proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu psycholog Magdalena Kozińska.
Dzień dobry.
Dwie maturzystki, tak jak wspominałam, z 6 liceum w Białymstoku, Zuza Szymaniuk.
Cześć, dzień dobry.
I Barbara Jakubowska.
Dzień dobry.
A na łączach psycholog z 2 liceum w Białymstoku, pani Anna Czerniakiewicz. Czy się słyszymy?
Tak, dzień dobry, witam wszystkich.
Dzień dobry, zdrowie, już słyszę, że trochę lepiej niż wczoraj.
Tak.
Pozwolą pani...
Ale dalej na odległość.
Ale na odległość. Lepiej dmuchać na zimne taką mamy sytuację, że jak już katar się pojawi, to lepiej w odosobnieniu i w izolacji przeczekać ten trudny moment. Pozwolą panie, że zacznę od naszych młodych gości. Dziewczyny, jesteście zaszczepione, zdrowe, widzę, nie ogranicza was izolacja czy kwarantanna. To jak wy spędzacie te pandemiczne ferie przed maturą?
No to ja osobiście prowadzę gromadę zuchową. Więc w niedzielę, już w tą niedzielę, jedziemy na zimowisko. No, ale niestety w związku z pandemią mieliśmy bardzo dużo do ogarnięcia. Bardzo dużo papierologii przede wszystkim. Codziennie będziemy musieli badać temperaturę ciała przed każdym posiłkiem. No, nie powiem, jest to dość kłopotliwe. Szczególnie, że ja zajmuję się dziećmi w wieku od 6 do 10 lat, które są rozbiegane, lubią się bawić i bardzo często trudno jest zwyczajnie sobie z tym wszystkim poradzić. A potem najprawdopodobniej mamy wyjazd do Gdańska.
Ale to już taki dla siebie wyjazd,
tak,
nie dla innych.
Dokładnie. Tak, tutaj tak. Właśnie z koleżanką, z Zuzią. Jedziemy po prostu wypocząć.
Jeśli o mnie chodzi, moje ferie wyglądają szkoła, dom. W domu wstaję, gdzieś około może 9-8, jadę na matematykę na 2 godziny. Po matematyce właśnie najczęściej z Basią gdzieś idziemy trochę odreagować, bo już troszkę mózg nam zaczyna parować. Później wracamy do domu i znowu robimy zadania, znowu przygotowujemy się, no bo matura za pasem. I jak pani właśnie zapytała o to, czy my odpoczywamy, to ja
no bo
troszkę...
to taka rutyna podobno trochę doszkolnej z tego, co słyszę.
Tak, jakby tu się dużo nie zmienia, ale właśnie gdzieś w tym wszystkim zapominamy, jak to jest wypoczywać. To znaczy ktoś mówi mi, jakby odpocznij, ale ja się pytam jak. Bo ja nie wiem do końca już trochę, co to znaczy. Ja mogę się położyć, ale ja nie odpoczywam wtedy. Ja leżę i ja może po tej godzinie leżenia czuję się jeszcze bardziej zmęczona niż byłam.
No to po to mamy ekspertów w studiu. Pytamy, panie drogie, panie psycholożki, jak wypocząć? Maturzystki pytają, w takich warunkach pandemicznych, jakie mamy, jeszcze trzeba na korepetycje biegać, z łóżkami się zająć.
Tak, dokładnie.
No nie byłabym psychologiem, gdybym nie odpowiedziała, że to zależy. Jakby psycholog zawsze odpowie, że nie ma jednej odpowiedzi jednoznacznej, takiej, którą da się zastosować do wszystkich ludzi. Na pewno odpoczywanie jest sztuką. Jest sztuką, której można się nauczyć. I myślę, że w odpoczynku najważniejsze jest to, żeby pozwolić naszemu organizmowi się zregenerować. Natomiast dla każdego znaczy to co innego. Zależy to od temperamentu, zależy to od tego, jakie mamy potrzeby, jaki mamy tryb aktywności. Więc dla jednej osoby odpoczynkiem będzie, nie wiem, siedzenie w fotelu z książką, dla innej odpoczynkiem będzie bieganie po lesie, a jeszcze dla innej odpoczynkiem będzie wyjazd na przykład z zuchami na zimowisko. Więc jakby różnimy się tutaj niezmiernie pod tym kątem. Ważne jest, żeby odpoczynek był zgodny z nami, z tym, czego potrzebujemy, jaki jest tryb naszego życia. I tym, co rzeczywiście sprawia nam też przyjemność, bo to jest bardzo ważna rzecz. Żeby odpoczynek był blisko tego, co jest dla nas ważne i co w jakiś sposób regeneruje nas.
Ale dziewczyny mówią, że one nie czują, czy one odpoczywają i one nie wiedzą. To po czym poznać, może pan psycholog szkolny też jest z nami, po czym poznać, że my właśnie odpoczęliśmy, że my jesteśmy zresetowani, mamy te akumulatory naładowane. No bo to, że się położymy spać, to wcale nie znaczy, że wypoczęliśmy. Więc co? Po czym poznać, że my jesteśmy wypoczęci i zresetowani?
Tak jak tutaj już dziewczyny wspomniały, że jak położę się spać, to wcale nie odpoczywam, to moja myśl dotycząca odpoczynku jest taka, że dobrze byłoby zmienić otoczenie, czyli wyjść z tego otoczenia, w którym na co dzień przebywamy. Jeżeli jest to pokój własny, biurko, bo dziewczyny, tak jak i pewnie większość maturzystów, część ferii przeznaczają na przygotowanie się do matury. Natomiast warto po prostu wyjść z tego otoczenia. Wyjść na zewnątrz, pojechać do lasu, pojechać na tak zwane miasto, po to, żeby też nam troszeczkę odpoczęła głowa. I po czym poznać, że jesteśmy wypoczęci? Może po tym, że nasz mózg przełącza myślenie z muszę, bo wtedy, kiedy nam się pojawiają obowiązki, między innymi właśnie nauka, to pojawia nam się tryb muszę. Nasz mózg generalnie nie lubi słowa muszę, nie lubi i bardzo się broni przed tym, co muszę. Jeżeli już jesteśmy w stanie wypocząć, to możemy rozpoznać nasz chociaż trochę taką relaksację i wypoczęcie po tym, że mózg już nie jest w trybie muszę. On jest w takim trybie, że część rzeczy muszę, owszem, ale część rzeczy też chcę, czyli czujemy trochę większą, z naciskiem na trochę, bo niestety nie ma takiej złotej rady, żeby się przełączyć z obowiązków na taką chęć, na taką energię, na jakieś takie motywy do działania. Więc my po prostu czujemy, że część rzeczy chcemy robić. Czujemy, że mamy więcej energii. Dlatego też dobrze było wcześniej zaznaczone, że samo wyspanie się no niestety nie pomoże. Bo na przykład powinniśmy też dbać o jakość snu, nie tylko o ilość, czyli nie tylko tę liczbę godzin, którą przeznaczamy na sen, ale też o jakość snu. Jeżeli faktycznie jest tak, że wstajemy i czujemy się dalej zmęczeni, to dużo też jest w głowie. Część jest w ciele, biologii organizmu, część jest w głowie. Jeszcze raz wracam do tego słowa muszę. Jeżeli ja wstaję rano i myślę sobie, ja muszę iść na korki, ja muszę jechać do jakiegoś miejsca, ja muszę się uczyć, wszystko ja muszę, to mój poziom motywacji do tego, żeby w ogóle cokolwiek zrobić dla siebie samej, on się znacznie obniża, dlatego moją radą dla wszystkich, nie tylko dla maturzystów i dla uczniów, jest to, żebyście znaleźli w ciągu dnia jedną rzecz, która Wam przynosi przyjemność. Jesteście ją w stanie zrobić w ciągu 10-15 minut bezkarnie, bo to jest taki czas, który możemy sobie poświęcić na jakąś przyjemność nie będziemy mieć takiego poczucia zmarnowanego czasu i to będzie taka trochę nagroda. Nagroda za cały dzień, nagroda za wypełnione obowiązki, nagroda za kolejną partię nauczonego się materiału, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby znaleźć coś, co nie wiąże się z pracą zawodową i nie wiąże się też z nauką, a sprawia nam przyjemność, cokolwiek by to było.
A co z tymi, którzy są właśnie na tej kwarantannie albo izolacji? No co oni mają do wyboru? Cztery ściany, no i ten sen. Ale ta jakość snu to też jest no, dość fatalna, bo wiem, że młodzi ludzie lubią tak do czwartej, do trzeciej posiedzieć i wstawać około 13:00. Ale wtedy aplikację warto sobie zainstalować. Wtedy ta aplikacja wam powie, że ten sen jest nic nie warty, bo sen głęboki, za krótki, za późno się położyłeś spać. Tak mi aplikacja zawsze mówi. Więc no ta jakość jest fatalna. Co z tymi osobami, które właśnie siedzą na tej kwarantannie, izolacji, więc zamknięte w czterech ścianach.
Ja też mam taką myśl, że wszystko jest stanem przejściowym, czyli możemy sobie też, wiem, że czasem te osoby stosują to działa, odliczać dni, kiedy się ta kwarantanna czy ta izolacja skończy, ponieważ to nie jest stan taki permanentny i w tej kwarantannie czy izolacji będziemy przez kilka dni. I na te kilka dni możemy sobie zaplanować rzeczy, na które generalnie zazwyczaj nie mamy czasu. I często jest to, jak ta młodzież mówi, że nadrabia zaległości w Netflixowych serialach, uwaga, lokowanie produktu, bądź zdarza się, że też czytamy zaległe książki, sprzątamy zaległe półki w szafach. Natomiast ważne jest to, żeby mieć jednak w głowie myśl, że to jest stan przejściowy i co ja będę robił, kiedy ta kwarantanna się skończy. I zaplanować sobie też w takiej formie nagrody, gdzie ja pojadę, gdzie ja wyjdę, z kim się spotkam i po prostu czekać na to, bo my ludzie generalnie lubimy mieć cel, lubimy na coś czekać, lubimy sobie zaplanować coś i do tego dążyć i myślę, że to może być jedną z strategii przetrwania kwarantanny, na pewno oczywiście nie jedyną, ale myślę, że jedną z.
Ja w ogóle mam taką myśl, oj, przepraszam, bo tak jak pani powiedziała o tym, że może obejrzeć jakiś serial, że przeczytać jakąś książkę, tylko właśnie problemem jest to, że my w stanie tego uwięzienia w domu, który często już jest dla nas takim chlebem powszednim, nie jesteśmy w stanie tego robić, że jesteśmy w stanie tylko leżeć, tak po prostu patrzeć w sufit i nic więcej. I przetrwanie chociażby tego tygodnia okazuje się troszkę jakby trudniejsze niż taka właśnie nagradzająca świadomość celu, który gdzieś tam na nas czeka. I myślę, że najważniejsze dla nas w tym wszystkim jest to, żeby wspierać się nawzajem, żeby wiedzieć, że mamy kogoś, kto też będzie może na nas czekał, bo często ludzie też nie mają sprzyjających warunków w domu, mają na przykład przemocowych rodziców, albo po prostu mają utrudnione kontakty z rodzicami i jeszcze dodatkowo to uwięzienie z nimi w domu przez tydzień. Ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek odpoczynku czy realizowaniu pasji.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast tutaj powiedziałabym o takiej ważnej rzeczy, która w ogóle przydaje się na co dzień. Przydaje się nam w takim budowaniu własnej odporności psychologicznej, która właściwie jest potrzebna do tego, by radzić sobie z różnymi sytuacjami w życiu. To znaczy o rozwijaniu akceptacji. Akceptacji pewnych stanów, na które nie mamy wpływu. Myślę, że to jest taka postawa i taka cecha, która bardzo pomaga jakby ograniczyć takie poczucie frustracji, tego, że czegoś nie mogę zmienić. Bo faktycznie te sytuacje, o których mówiłaś, to są często sytuacje, na które nie mamy w dużej mierze wpływu. Natomiast to nie jest tak, że na nic nie mamy wpływu. Czyli jest jakiś obszar, są jakieś decyzje, które możemy nawet w tej trudnej sytuacji podejmować. Więc myślę, że ćwiczenie akceptacji, powiedzenie sobie, okej, na co w tej sytuacji mam wpływ? Co mogę zrobić? Jaką decyzję mogę pomóc, żeby, nie wiem, zbliżyć się do jakiejś swojej wartości czy do czegoś ważnego? Natomiast na co wpływu nie mam i nie mogę mieć? Więc myślę, że to jest też taka moja rada, która może okazać się pomocna.
Czyli niepotrzebnie się nie nakręcać. Tyle na temat wypoczynku, a za moment o syndromie FOMO sobie porozmawiamy. Niestety, mimo że mamy ferie, to mamy też piątą falę pandemii i szalejące omikron, które to uwięziły wielu młodych ludzi w domach, a nawet jak nie uwięziły, to jest wiele innych ograniczeń, które przeszkadzają w różnych aktywnościach. No cóż, nie odrywamy się zazwyczaj w tym czasie od swoich telefonów, żeby się nie poczuć wykluczonym. A ten lęk przed wykluczeniem, pominięciem, zwany syndromem FOMO, ponoć dotyka ponad 90% młodych ludzi, takich od 15 do 19 roku życia, bo te przedziały wiekowe później się inaczej rozkładają. Czy wy to czujecie? To pytanie do naszych gości. Przypomnę, w studiu maturzystki z 4 liceum, Zuza i Basia. Są też z nami panie psycholog Magdalena Kozińska i Anna Czerniakiewicz, ale najpierw dziewczyny. Czy wy też to czujecie? Czy jak wam po prostu powiadomienie przyjdzie, to wy rzucacie wszystko, biegniecie do toalety, do kuchni, musicie być podłączone, żeby nic nie przegapić w życiu?
Dobrze, to może ja zacznę. Ja ogólnie uważam, że większość z nas ma coś takiego, ma ten strach. I idealnym w sumie na to przykładem jest to, że praktycznie pierwsze, co robimy po przebudzeniu, to sprawdzamy telefon. Sprawdzamy, czy przyszły nam jakieś powiadomienia, czy coś się dzieje na świecie, albo może ktoś do nas nie napisał. I to jest takie wręcz automatyczne. Po prostu sprawdzamy, bo tak wchodzimy w taką rutynę, można tak powiedzieć. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że bardzo często nawet czujemy się zawiedzeni, kiedy takich powiadomień nie ma. Więc wydaje mi się, że większość z nas to dotyczy.
To znaczy też mam wrażenie, że jeśli mówimy o FOMO i właśnie na przykład sprawdzaniu telefonu z rana, mówimy też o jakichś oczekiwaniach, które już sobie programujemy trochę przed zaśnięciem, że się obudzę i dostanę to i to. No wiadomo, jak jest z oczekiwaniami, jakie jednak się nie spełniają, no to mamy zawiedzenie i o Jezu, dlaczego? Jeszcze a propos FOMO, tak mam, to jest taka moja osobista refleksja, bo tak sama nad sobą się nawet zastanawiałam w pewnym momencie swojego życia, że to moje FOMO było bardzo nasilone. I doszłam do wniosku, że to, że jakby dotyka to takiego przedziału wiekowego 15-19 lat, wynika też z tego, że ludzie czują się bardzo samotni. I otaczają się mnóstwem ludzi, mają znajomych, kolegów, koleżanki, kogokolwiek, ale mimo wszystko czują się samotni i szukają gdzieś jakichś coś, czegoś, co, dzięki czemu poczują się, że są, że z czymś nadrabiają, że z kimś nadrabiają, że choćby obserwując kogoś, tak, że, albo nie wiem, rozmawiając z kimś, tak, że piszę z tobą, jestem, coś robię, że jednak nie dajemy się w tym, w takim poczuciu, może nazwę to beznadziei, ale nie wiem, czy to odpowiednie słowo, w tym poczuciu smutku, może lęku nawet, samotności, jakoś nie dajemy się temu pogrążyć. I to jest, te FOMO, mam wrażenie, że jest taką złudną deską ratunkową, która nas tylko jeszcze bardziej zatapia.
I dodajmy jeszcze, że to wcale nie jest tak, że dotyczy tylko młodych ludzi, bo ja was tak zapytałam, no młodzi ludzie, powiedzcie, czy was to nie dotyczy. No nie, nas to też dotyczy. Nie wiem, dlaczego nie badają dorosłych, może zbadali, ale nie znalazłam takich badań, ale wszystkich to nas dotyczy. My przecież jak nam klika, to też biegniemy. My nie jesteśmy w stanie się odłączyć. No wszyscy jesteśmy podłączeni. To tylko pytanie. A może to jest proces naturalny, może się nie ma co oburzać. No przecież nikt chyba sobie nie wyobraża życia z wykluczeniem cyfrowym. Może to jest naturalny proces, może to jest naturalny efekt rozwoju technologicznego, rozwoju cyfryzacji. No to pytanie do specjalistek.
Na pewno chęć bycia online i chęć bycia częścią grupy jest absolutnie naturalną potrzebą człowieka. Natomiast mówiąc o FOMO, warto powiedzieć sobie, że to nie jest jakby zjawisko zarezerwowane tylko do świata internetu. Przed internetem również było FOMO, kiedy, nie wiem, znajomi jechali na biwak nad jezioro, a ja nie mogłam, bo rodzice mi nie pozwalali, to też czułam się wykluczona.
Ale ilu tych znajomych wtedy było?
Tak,
10, a nie 5 tysięcy.
Jak najbardziej, więc w czasach jakby rzeczywiście social mediów i tego, że znajomości mamy na wyciągnięcie ręki, faktycznie to zjawisko jest na pewno bardziej nasilone. Natomiast ono zawsze nas dotyczyło. Taki lęk przed tym, że omija nas coś ważnego. Ważny jest tutaj też aspekt społeczny, czyli sam fakt, że inni ludzie mogą w tym uczestniczyć, a ja nie, że nie wiem, cieszą się czymś, realizują jakieś swoje cele, a ja nie, jest na pewno tym czynnikiem, który jakby jeszcze podbija tutaj to poczucie lęku. Natomiast rzeczywiście badania pokazują, że to nie jest tak, że tylko młodzi ludzie odczuwają FOMO. Właściwie nie ma nawet tutaj takich zależności z wiekiem i z płcią. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy na to narażeni. Natomiast no, warto sobie też powiedzieć, że rzeczywiście są pewne grupy ludzi, które są narażone bardziej na odczuwanie tego typu lęku.
No może to ci, którzy mają więcej tych znajomych, tych bodźców, tych źródeł informacji, no bo jak nadążyć na przykład z kilkusetosobową grupą albo z wieloma tymi powiadomieniami? No jest to szalenie frustrujące. Ja też pracuję w takim zawodzie, że też nie mogę być z niczego wykluczona i powiem, nie nadążam, często nie nadążam po prostu.
Tylko pytanie, czy faktycznie musimy?
Czy musimy, pani psycholog?
Czy musimy, czy potrzebujemy, czy to może sobie przemyślmy, jakby trochę spriorytetyzujmy to, czyli czy nam jest to potrzebne do szkoły, czy tam zawodowo, czy to są takie grupy, które są na przykład grupy messengerowe, czy na jakimkolwiek innym komunikatorze, z którego korzystamy na co dzień, czy to są takie grupy, które nam służą do kontaktu z znajomymi, przyjaciółmi, jakimiś określonymi grupami. Więc na pytanie, czy musimy, to ja odpowiem, że pewnie w niektórych aspektach musimy być na bieżąco, bo jest to nam potrzebne i tak jak wiem, że uczniowie na przykład mają grupy klasowe, gdzie wymieniają się czy uwagami dotyczącymi pracy domowej, czy sprawdzianów, no to warto być na bieżąco, ponieważ tam są istotne informacje z punktu widzenia przedmiotu, klasówki, sprawdzianu, pracy domowej i tak dalej. My jako ludzie dorośli, ja jako rodzic również jestem na grupie rodziców u dziecka w szkole, bo tam są na bieżąco podawane informacje, które płyną z sekretariatu i na przykład nie musimy już zaglądać na pocztę, po to, żeby wiedzieć, że sekretariat coś wysłał, więc zakładam, że jest taka część taka materiałów, informacji, które my musimy mieć, żeby być na bieżąco, bo one są nam koniecznie niezbędne. Natomiast jest też część informacji, którą my chcemy posiadać. I to są, tak jak tutaj pani wspomniała, jeżeli wyjeżdżamy kiedyś na jakiś tam biwak i my nie możemy być, a nasi znajomi jadą, to trochę jest podobna sytuacja, kiedy jesteśmy na jakiejś grupie, w jakimkolwiek komunikatorze, a jedna osoba na przykład z klasy, załóżmy, nie jest, czy kilka osób nie jest, to mogą czuć wykluczenie, ponieważ te osoby, które są, wymieniają się na bieżąco informacjami, wymieniają się jakimiś takimi czy dowcipami, żartami, czy jakimikolwiek innymi rzeczami, memami, czymkolwiek, one są na bieżąco, mają też wspólne tematy. W związku z tym bycie na bieżąco ma też właśnie taki aspekt jednoczący grupę i wykluczenie samoistne, bo możemy po prostu nie chcieć być na jakiejś grupie, bądź w szczególności wykluczenie przez grupę, wtedy kiedy jesteśmy wyrzuceni z danej grupy, bądź nieprzyjęci, grupa powstaje poza nami, może faktycznie powodować, że utrudnia nam to w jakiś sposób kontakty społeczne z tymi osobami. Dlatego też nie wiem, jak to psycholog, oczywiście też uwielbiam odpowiedź, to zależy i nie wiem, czy jest taka dobra odpowiedź na to, ile tych informacji dziennie my powinniśmy przyjąć, a ile z nich nie musimy, tylko ile z nich możemy, ile powinniśmy odpuścić, jak często powinniśmy zaglądać. Natomiast też z punktu widzenia ucznia i młodego człowieka, chociaż tak jak powiedzieliśmy, FOMO wcale nie dotyczy tylko młodych ludzi, z punktu widzenia ucznia i młodego człowieka, bycie na bieżąco ma też aspekt jednoczący grupę, ma też aspekt społeczny. A jaki? To jest moja obserwacja, ale też na podstawie rozmów z uczniami, ale też i dorosłymi ludźmi w sumie, że łatwość jest teraz pisania. To oznacza, że ludzie mają bardzo dużą łatwość napisania o swoich trudnościach i problemach, natomiast ciężko im się o tym mówi i świetnie nawiązują kontakty internetowe, te kontakty nawet są takie dosyć długotrwałe, tam są prowadzone rozmowy dotyczące bardzo prywatnych, personalnych, intymnych spraw, natomiast jest bardzo ciężko o tym powiedzieć komuś w twarz. I tak jak ja jako psycholog zauważam, że w dobie pandemii my też psychologowie się przenieśliśmy do świata wirtualnego, ponieważ też prowadzimy sesje online, to nie są tylko już sesje z pacjentami na żywo, ale też sesje online, więc widzimy, że łatwiej jest człowiekowi, nie tylko młodemu, napisać niż powiedzieć. Łatwiej jest powiedzieć wirtualnie, jak jesteśmy na odległość, bo zawsze możemy oddalić się od tej kamery, zawsze możemy powiedzieć, że kamera dzisiaj nie działa, czy mamy jakieś zakłócenia, niż porozmawiać z człowiekiem na żywo. I ja w tym upatruję zagrożenie, że tracimy możliwość i umiejętność rozmawiania z ludźmi na żywo i powrót po bardzo długim okresie nauczania zdalnego wśród młodych ludzi, a wiem to też od nich przede wszystkim, spowodował to, że ludzie potrafią dalej się komunikować, jeżeli chodzi właśnie o prace domowe czy sprawdziany, rzeczy szkolne, natomiast stracili umiejętność nawiązywania tak zwanego small talku. I to jest taka obawa przed zapytaniem, co u ciebie słychać? Opowiedz mi, co robiłeś wczoraj. Więc ja nie wiem, jaka jest dobra odpowiedź, czy FOMO to jest negatywne zjawisko, czy to jest pozytywne, natomiast wiem, że zagrażające może być to, że przenosimy rozmowy o bardzo intymnych, prywatnych rzeczach do internetu, a nie mamy takiej odwagi, żeby powiedzieć komuś, wiesz co, źle jest u mnie, chciałabym, żebyś mnie posłuchał.
Dziewczyny, odczuwacie coś takiego? Tu Basia machała głową. Z czym się zgadzałaś? Z tym, że nie umiecie small talków prowadzić? Czy z tym, że nie umiecie pisać, nie potraficie?
Wydaje mi się osobiście, że po prostu łatwiej jest komuś coś napisać ze względu na to, że nie dostajemy wtedy takiej czystej reakcji od razu od osoby.
Boicie się tej reakcji?
Bardzo często tak. Bardzo często nie wiadomo, jak człowiek zareaguje, nie wiadomo, co nam powie, nie wiadomo, czy będzie oburzony, albo zły na nas, czy może po prostu nas wesprze. A w momencie, w którym do kogoś napiszemy, czy po prostu będziemy chcieli porozmawiać z tą osobą, ale online, to mamy łatwość i jest po prostu dużo, dużo, dużo łatwiej z tą reakcją, z przyjęciem tej reakcji.
Przede wszystkim myślę sobie, że omija nas są dwa aspekty rozmowy na żywo. Jest mowa werbalna i jest mowa niewerbalna. I pisanie właśnie ogranicza nam ten dostęp do mowy niewerbalnej, czyli nie widzimy podniesionych brwi, nie widzimy typowego takiego ironicznego uśmiechu. Ogranicza nam to, na żywo mamy bardzo szerokie pole widzenia i wiadomości jednak nam je tak siup, tak połowę, a nawet więcej bym powiedziała, odcinają, bo jednak dużo ludzi teraz bardziej stawia na mowę niewerbalną, tak patrzę bardzo często, co mnie irytuje osobiście, ale to już moje takie osobiste. I gdybym jeszcze chciałam się do pani odnieść, wypowiedzi a propos właśnie przynależności do grupy. I myślę, że ważnym też jest powiedzenie, że my mamy taką bardzo silną przynależność do grupy, ale często ludzi, których my w ogóle nie znamy, nie mamy relacji z nimi, bo te FOMO często dotyczy gdzieś ludzi, których poznajemy w internecie. A trudno mówić o kształtowaniu relacji z człowiekiem przez internet, bo jednak kształtowanie relacji gdzieś opiera się na swojej codzienności, a trochę trudno być codziennie z kimś, kto jest, nie wiem, na przykład mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, jeśli zakładamy, że mieszkamy w Białymstoku, tak? Więc to gdzieś się składa na to, że my jakby szukamy gdzieś kontaktu z człowiekiem, ale ograniczonego na naszych zasadach.
Rzeczywiście bardzo mądre słowa. Faktycznie jest tak, że to bycie w social mediach, bycie na grupach, bycie w ciągłym kontakcie z ludźmi, tak jak Zuzia powiedziała, często ludźmi, których w ogóle nie znamy, przypadkowymi, spotkanymi gdzieś właśnie na forach czy grupach, to jest właśnie takie zaspokajanie swojej naturalnej potrzeby bycia z ludźmi. Natomiast to nie jest tak de facto sposób, w który faktycznie tą potrzebę zaspokaja. Może trochę zakręciłam, ale rzeczywiście jest tak, że ludzie, jeżeli mają jakąś ważną potrzebę, czyli na przykład potrzebę akceptacji, potrzebę uwagi ze strony innych, to jest absolutnie naturalna potrzeba, którą wszyscy mamy. Natomiast mamy trudność w budowaniu tych relacji, że tak powiem, w realu, czyli w rzeczywistym świecie, z realnymi ludźmi, z różnych powodów. To faktycznie może się okazać, że to bycie online jest takim bardzo łatwym, komfortowym sposobem na to, żeby tą potrzebę zaspokoić. Natomiast niezmiernie ważne jest podkreślanie cały czas, że to nie jest tak, że te relacje internetowe w pełni mogą i są w stanie zastąpić rzeczywiste, prawdziwe relacje z ludźmi, z drugim człowiekiem, oparte na kontakcie, na tym, że widzimy się, że widzimy, jak ta osoba reaguje, to, o czym powiedziała Zuzia, że widzimy jej mimikę, tą odpowiedź niewerbalną. Natomiast absolutnie to nie jest coś, co może nam w jakikolwiek sposób zastąpić. Na pewno ułatwić podtrzymywanie relacji, natomiast nie zastąpić.
Wydaje mi się osobiście, że tak jak zaczęliśmy o tym FOMO i Zuzia powiedziała, że trochę to się wiąże również z samotnością, to też tutaj będziemy do tego wracać i jako, że mamy większy dostęp do social media, ludzie są coraz bardziej samotni i coraz trudniej jest im odbierać chociażby tą mimikę i gesty, przez co jeszcze trudniej sobie radzą z tą samotnością.
Ja bym jeszcze tak powiedziała, bo właśnie pani powiedziała o tej akceptacji i często właśnie jak rozmawiam w ogóle z moimi przyjaciółmi, znajomymi i mówię im, okej, że właśnie poszukiwanie jakiejś akceptacji u innych ludzi jest taką naturalną naszą potrzebą. Problem pojawia się w momencie, w którym moja akceptacja i moje poczucie szczęścia zależy od tego, czy ty to będziesz aprobować. I tu się pojawia problem, bo okej, ja mogę być z tobą w tej relacji, mogę się spotykać, wtedy będę dostawać tę akceptację, tylko ludzie też nie są na zawsze i finalnie my zostajemy sami ze sobą najdłużej i to jest najważniejsze, żeby te poczucie akceptacji i miłości i szczęścia w sobie zbudować.
My powinniśmy w ogóle robić coś z tym FOMO? Czy tak poczekamy na to, aż świadomość przyjdzie? No jednak potrzeba nam relacji. Jednak za dużo mam tych grup, nie jestem w stanie z tak wieloma grupami być na bieżąco. Po prostu fizycznie nie jestem w stanie być na bieżąco. Jak kiedyś człowiek w realu mógł bliskie relacje utrzymywać z 5, 6 osobami, a teraz trzeba z 500 osobami utrzymywać. Nie jest to po prostu fizycznie możliwe. Dojdziemy sami do tego, czy powinniśmy jakieś rady psychologów wziąć sobie do serca i coś z tym robić tu i teraz.
Ja myślę, że warto się zastanowić, co te relacje nam dają. I to jest taki pierwszy krok do tego, co te relacje, w sensie co te kontakty nam dają. I to jest pierwszy krok do tego, żeby się zastanowić, czy ja jestem w stanie ograniczyć liczbę tych osób, grup, forów, w którym jestem aktywna. Jakie korzyści dla siebie samej właśnie, dla swojego rozwoju, dla swojej własnej akceptacji, dla swojej świadomości siebie i świadomości świata, co one mi dają. I wtedy możemy sobie trochę przewartościować, które z nich w tej chwili możemy odłożyć na bok, bądź być może możemy do nich wrócić. I też oczywiście jestem na stanowisku, że nic nie zastąpi kontaktu takiego fizycznego, osobistego. Badania też mówią o tym, że przy bliskim kontakcie fizycznym wydziela nam się oksytocyna, tak zwany hormon szczęścia, ale tak naprawdę to też jest hormon, który mówi o tym, który powoduje w naszym ciele wzrost odporności również na zwykłe inne choroby, tak? Na zwykłe inne przeziębienia. I ta oksytocyna wydziela się przy bliskim kontakcie fizycznym, dlatego należy się przytulać, głaskać po ręku. Ja bardzo się cieszę, mimo pandemicznych warunków, jak ludzie są w stanie iść blisko siebie, siedzieć blisko siebie i dziewczyny, które chodzą po korytarzu szkolnym pod rękę. Naprawdę mnie to cieszy, ponieważ bliski kontakt jest jednym z najważniejszych takich wyznaczników tego, czy my też w jaki sposób my myślimy o sobie i o relacjach na co dzień. Czy my kiedyś dojdziemy do tego, żeby FOMO ograniczać, w sensie, żeby ograniczać ilość, czy do tego jest potrzebna rada z zewnątrz? No zawsze zasada jest taka, że jeżeli człowiek nie ma takiej potrzeby wewnętrznej, to nikt go nie zmusi do niczego. Więc ja też jestem za tym, żebyśmy sami z siebie się zastanowili, czego ja potrzebuję.
No to sugerujemy delikatnie, pomyślmy o tym, czy by nie zacząć od ograniczenia liczby tych grup, do których jesteśmy przywiązani. To zostawmy to FOMO, ale nie zostawiamy jeszcze mediów społecznościowych, wracamy do nich za chwilę. FOMO, czyli lęk przed wypadnięciem z obiegu, obawa, że umknie nam coś istotnego, kiedy będziemy offline. Według badań, tak jak wspomniałam, może dotykać około 90%, nawet ponad, młodych ludzi w wieku od 15 do 19 lat. O tym już rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Przypomnę, to pani psycholog Magdalena Kozińska, Janna Czerniakiewicz i dwie licealistki z 6 liceum, Zuza i Basia. Ale zbadano również inne zjawiska związane z internetem. Na przykład to, że wystarczy 20 minut oglądania czyichś wyidealizowanych zdjęć, żeby nasza samoocena spadła niemal do zera. I podobno największą krzywdę robi nam tu Instagram, gdzie jest najwięcej takich przefiltrowanych obrazków. No a zważywszy na to, że młodzież uciekła teraz z Facebooka na Instagram, no bo Facebook to my opanowaliśmy, to pytamy dziewczyny, jak to na was działa, te obrazki na Instagramie?
Szczerze powiedziawszy, to uważam, że zdecydowanie to tak działa, ponieważ kiedy przeglądamy...
Czyli jak?
Negatywnie. Negatywnie na nas wpływa, ponieważ kiedy przeglądamy zdjęcia szczęśliwych, pięknych, bo przecież wyidealizowanych ludzi bardzo często przez filtry różnego rodzaju, to po prostu zazdrościmy. Zwyczajnie zazdrościmy tego szczęścia, tego piękna.
I
tak naprawdę.
I czujecie się gorzej?
I bardzo często czujemy się gorzej. Bardzo często czujemy... To, że my jesteśmy niewystarczający, bo my tak nie wyglądamy. Mimo tego, że gdzieś z tyłu głowy cały czas mamy tą świadomość tego, że to są tak naprawdę przerobione zdjęcia, że to są ustawiane zdjęcia, tak? No bo zazwyczaj ustawiamy się do zdjęć, żeby wyglądać na nich dobrze. A mimo wszystko ten strach i te negatywne emocje gdzieś na nas dalej wpływają, mimo tej świadomości.
Raz, w sensie Instagram podzieliłabym na takie dwie kategorie, z perspektywy odbiorcy i z perspektywy też jakby nadawcy tych treści, bo my przecież też kreujemy jakieś treści. Z perspektywy odbiorcy wygląda to tak, że zdjęcia da się obecnie edytować, photoshopować jak się chce. Doszło do tego, że filmiki również da się photoshopować i można zmienić ciało na filmikach jak się chce. I tego też nie widać. Chociaż jeden ze skandynawskich krajów, nie chcę skłamać, który, wprowadził jakąś rezolucję, że każdy filtr, jeśli używany, ma być podpisany, nie może być ukryty i są za to jakieś kary pieniężne, więc powiedzmy, że aleluja, coś idzie w jakimś kierunku dobrym.
No i to jakiś pomysł jest.
Ale z perspektywy nadawcy, tu znowu jakby to troszkę się łączy z FOMO, jakby nie patrzeć, i z tym poczuciem samotności, że my w mediach, a zwłaszcza na Instagramie, kreujemy swój obraz. Bo jakby nie patrzeć, to my mamy kontrolę nad tym, co wrzucamy. Nie wrzucimy, jakby wrzucamy coś, jakieś zdjęcie, na którym wyglądamy tak, a nie inaczej i chcemy być tak, a nie inaczej postrzegani. Więc to gdzieś bezpośrednio się ze sobą łączy. Więc jakby nie patrzeć, jesteśmy ofiarami tej machiny, ale też napędzamy tę machinę i tworzy się takie błędne koło.
No napędzacie, no bo dlaczego wy macie jakieś swoje naturalne zdjęcie wrzucić, żeby potem źle wyglądać i żeby was hejtowali? No ja teraz... Trafiłam właśnie na taką jeden z postów, gdzie dziewczyna zachęca do kupowania takich filtrów i pisze, że jest zniżka z $10 na 4 i przetestuj moje instagramowe filtry już teraz. I ona pokazuje, pracowałam nad nimi pół roku, jestem z nich dumna, pomoże ci to rozwinąć twój Instagram i polepszyć twój wygląd. I tutaj wrzucone są takie zdjęcia właśnie przed i po tych filtrach. No ja jestem wstrząśnięta tym, bo to już nie jest realna osoba.
Bo Instagram też stał się biznesem i to też trzeba zauważyć niestety. że ludziom się nie opłaca naturalność.
No i co z tym zrobić? No z droga redakcji.
Z tym, że Instagram jest biznesem, myślę, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić.
Ale z tymi filtrami co zrobić?
Faktycznie, rzeczywiście to jest tak.
Kupić, kolega podpowiada, kupić.
To jest pytanie, jak korzystamy z tego? To jest ciągle pytanie o świadomość tego, co robimy. O świadomość tego, jak oglądanie poszczególnych zdjęć, poszczególnych profili na nas wpływa. Naprawdę warto zrobić jest krótką selekcję. Które profile wpływają na to, że ja czuję się lepiej, które mnie inspirują, które mnie, nie wiem, motywują do tego, żeby rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Nie wiem, po obejrzeniu których robię coś ze swoim życiem dobrego, to w takim razie to jest dla mnie profil wartościowy, który dalej warto obserwować. Jeżeli natomiast mam tysiące profili, które skupiają się na tym, kto co zjadł na śniadanie lub jak wygląda, to pytanie, jak to na mnie wpływa? Czy to mnie zbliża do tego, jaką osobą ja chcę być? Czy to mi robi coś dobrego w moim życiu? Czy to mnie jakoś inspiruje? Jeżeli nie, odpowiedź jest prosta. Przestań to obserwować. Natomiast zachęcam właśnie do rozwijania takiej świadomości, do obserwowania siebie pod tym kątem, jak poszczególne treści na nas wpływają. I rzeczywiście to jest coś, na co my mamy wpływ.
Wydaje mi się, że im starszy człowiek jest, tym przychodzi ta świadomość i to, że po prostu mamy wpływ na to, co obserwujemy i ile tego obserwujemy. I najgorsze
moje... Dziewczyny, ja też zazdroszczę, jak widzę taką panią, wiecie, wyretuszowaną i też nie uświadamiam sobie, że to nie jest realne, tylko myślę, kurczę, jak ona to robi, no dlaczego? Dlaczego jest taka gładka mimo wieku? Ja nie, powiem, im starszy nie działa, to wiek na to
znaczy,
nie działa.
Moim zdaniem... smutne jest bardzo, że do Instagrama mamy dostęp wszyscy, łącznie z tymi najmłodszymi. I ja spotykam się chociażby u siebie w tej gromadzie zuchowej, gdzie już dzieci w tym najmłodszym wieku obserwują różnego rodzaju profile. I już w tym młodym wieku zaczyna się ta zazdrość, tak? I to jest ten problem moim zdaniem.
To jest straszne. Pani psycholog, pani recepta na ten Instagram przefiltrowany.
To ja trochę jeszcze o wpływie rodziców i recepcie na Instagrama, jak zrobić, żeby moje dziecko nie oglądało takich treści, po których się czuje źle. Bo tak jak dziewczyny powiedziałyście, że nawet te najmłodsze dzieci, te zuchowe dzieci już gdzieś tam w świecie instagramowym zaczynają istnieć i zaczynają gdzieś te same schematy powielać, że muszę wyglądać dobrze, to musi być wszystko zretuszowane. To myślę sobie, że jeżeli rodzic w domu, to teraz trochę też rada dla rodziców, jeżeli rodzic w domu wrzuca na Instagrama, na Facebooka, gdziekolwiek zdjęcia, na których dobrze wygląda i dziecko to słyszy, że musimy wybrać tylko takie zdjęcie, na którym mama dobrze wygląda, że mama staje przed lusterkiem i mówi, ojej, wciąga brzuch i mówi, ojej, muszę chyba trochę zacząć ćwiczyć, źle wyglądam w tej sukience. To nic dziwnego, że potem taka mała dziewczynka wyrasta w przekonaniu, że że ja muszę wyglądać dobrze, że ja muszę być szczupła, że wszystko, co ja pokazuję w mediach społecznościowych musi być piękne, wyidealizowane, więc to jest też taka moja rada. A jeszcze druga, tak proponuję dla równowagi od czasu do czasu obejrzeć, bo jest mnóstwo filmów na YouTubie, jak faktycznie się robi te różne zdjęcia, jak one wyglądają i jak faktycznie wygląda modelka, której zdjęcie oglądamy, a w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. Tak dla równowagi od czasu do czasu.
Ale potem pojawiają się takie dyskredytujące komentarze. Ojej, widziałam ją na żywo, to w ogóle jest inna osoba. No nie, więc chyba dlatego chociażby nie warto. Po co człowiek ma taki szok przeżywać, albo co najmniej dysonans poznawczy, więc może to niech będzie rada, że kiedyś trzeba będzie wyjść z tego domu i się pokazać. I co?
Wyjść z tego Instagrama.
Tak, ale tak. Jakby nie patrzeć z tym też poczuciem jakby to, co... Wracam też szybciutko do tego, co pani psycholog powiedziała o na tym, na co mamy wpływ. I my, jako użytkownicy Instagrama, naszą walutą są obserwacje. I to my właśnie decydujemy, kogo obserwujemy i czy napędzamy kogoś profil. Przestajemy obserwować? Nie sprzedaje się to na Instagramie i znika.
Niczego nie narzucamy, tylko sugerujemy i zachęcamy do refleksji nad naszym funkcjonowaniem w mediach społecznościowych, w realu, czy jesteśmy bardziej tu, czy bardziej tam, czy się potrafimy odłączyć. Państwo zrobicie z tym, co chcecie. A tymczasem dziękuję naszym gościom. Psycholog Magdalena Kozińska, psycholog szkolna z drugiego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku Anna Czerniakiewicz i dwie maturzystki z szóstego liceum w Białymstoku Zuza Szymaniuk i Barbara Jakubowska były dziś naszymi gośćmi. Dziękuję wam wszystkim.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.